Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o środowisku akademickim w czasach PRL-u. Niewątpliwie w trakcie II wojny światowej ponieśliśmy dotkliwe straty wśród kadry akademickiej. Dodatkowo przed wojną uczonych było bardzo mało, tylko 18 na 100 tysięcy mieszkańców, czyli niecałe 7 tysięcy uczonych. Trzeba było wszystko nadrobić i dostosować się do nowych wymogów, w których wiedza jest jednym z najbardziej liczących się czynników rozwoju gospodarczego. Jak to zatem zrealizowano w PRL-u i jak władze partyjne zapewniały sobie wpływ na środowisko akademickie? O tym właśnie dzisiaj w naszej audycji. W studiu Paweł Niziołek oraz Jerzy Autuchiewicz z białostockiego oddziału IPN-u. Witam panów.
Dzień dobry.
Witam.
Żeby się przyjrzeć temu zjawisku, czyli środowisko akademickie w PRL-u, nawet zorganizowaliście ogólnopolską konferencję. Zjechali się badacze z różnych miast i analizowaliście, jak no właśnie to wszystko wyglądało w tamtych czasach i w środowisku akademickim.
No, tak, Instytut Pamięci Narodowej prowadzi projekt badawczy dziennikarze, twórcy, naukowcy wobec władzy komunistycznej i organizowanie tego typu konferencji naukowych to jest dobra okazja, aby wymienić się prowadzonymi na bieżąco badaniami, nowymi ustaleniami. I co jest dla nas też taką wartością dodaną, możemy porównać, jak te same problemy wyglądały w różnych częściach Polski, w różnych ośrodkach akademickich.
W tym zaborze pruskim, austriackim i rosyjskim, można by tak powiedzieć, ale to tak abstrahując już od umiejscowienia.
Ale te zabory miały konsekwencje, na przykład mieliśmy dwóch uczestników z Poznania i to też były dla nas ciekawe informacje, ponieważ Uniwersytet Poznański przed wojną, on był takim mocno utożsamiany z endecją, że to był taki
konserwatywny środek
naukowy.
No ale jednocześnie bardzo mocny, jeśli chodzi o nauki ścisłe.
I się okazało, że Poznań tutaj nie różni się od innych części Polski, bo naukowcy, w ogóle inteligencja została straszliwie przetrzebiona w czasie II wojny światowej. No, wydawałoby się więc tym bardziej ci, którzy ocaleli, ci, którzy chcą wrócić na uczelnie wyższe, no powinny być dla nich bramy szeroko otwarte. I początkowo rzeczywiście były. Początkowo władzom zależało na tym, żeby przyciągnąć jak najwięcej. Wystarczyło, że oni byli. Z czasem to było już za mało. Oni już potem musieli się opowiedzieć, włączyć w ten system. I okazało się, że władza chciała się części tych przedwojennych naukowców, akademików pozbyć, bo wiedziała, że tutaj już
nie ma żadnych szans, żeby się można było na nich wpływać.
Ludzie, których dramatycznie brakowało polskiej nauce, i tak byli odstawiani na boczny tor.
Czyli w samym początkowym okresie, kiedy się organizowały uczelnie, szkolnictwo wyższe w ogóle, można by tak powiedzieć, nawet dopuszczone były uczelnie prywatne, no bo na przykład w Poznaniu działała Akademia Handlowa Prywatna, która w Szczecinie uruchomiła prywatną uczelnię, która później przerodziła się w Wyższą Szkołę Ekonomiczną.
Tak, ale ich żywot nie był długi. Tak. Zresztą partia komunistyczna ogólnie miała problem z inteligencją, no bo sama jako taka odwoływała się do warstwy robotników i chłopów, a tymczasem tutaj jeśli chodzi o uczelnie wyższe, wkraczała na terytorium inteligencji i ona miała problem z tą warstwą. No z jednej strony inteligencja była potrzebna. No ktoś musiał po wojnie, mówiąc kolokwialnie, uruchomić państwo.
Tak samo zarządzać, dyrektorować, kierować.
Tak. I tak samo kształcić nowe pokolenia kadr. I była taka nadzieja, że jak już się to nowe pokolenie wykształci, to będzie to ta nowa inteligencja, inteligencja ludowa, i odstawi się tę starą. To swoją drogą ciekawe były te określenia, stara, nowa, albo na przykład inteligencja pracująca. Ci, którzy nie byli zaliczeni do tej inteligencji, to byli ludzie niepracujący, to na swój sposób nawet obraźliwe było dla tej grupy
osób. A pod określeniem inteligencja pracująca kryli się ludzie, którzy no właśnie gdzieś tam w zakładach kierowali, byli kierownikami, kadrą kierowniczą i tak dalej. To była ta inteligencja pracująca.
Była ta nadzieja, że gdy już powstanie ta nowa inteligencja, że ona będzie lojalna wobec władzy, Okazało się, że... No,
ten wniosek zachowajmy sobie na koniec audycji, co się okazało. W każdym razie no, władcy PRL-u nie mogli się w tym zarządzaniu państwem oprzeć tylko i wyłącznie na chłopach i robotnikach. Musieli mieć tą wykształconą kadrę, która rozumie i procesy społeczne, i procesy gospodarcze, ma także umiejętności pedagogiczne. Trzeba było zorganizować sieć szkół i po drugie przygotować ludzi, bo inteligencja ta stricte, no, posiadająca i dobre wykształcenie, i dobre doświadczenie, też została w czasie II wojny światowej przetrzebiona.
Została przetrzebiona, ale to też trzeba pamiętać o tym, że już od samego początku ta, powiedzmy, reprezentowana często przez ludzi zupełnie wyzutych z subtelności władza i te środowiska partyjne bardzo świetnie się uzupełniały z gronem inteligentów takich skrajnie konformistycznych, można powiedzieć.
Są albo tego... tych o lewicowych przekonaniach, bo też takowi byli.
Też takowi byli, oczywiście. Natomiast no, gros tej inteligencji nie była, nawet jeżeli miała przekonania lewicowe, nawet jeżeli byli to członkowie PPS-u przed wojną, to nie byli komuniści na ogół. Wśród polskiej inteligencji te cięgoty ku komunizmowi przed wojną no, nie były popularne zupełnie. Także tutaj zupełnie nowa płaszczyzna polityczna się pojawiła i jak się okazało, bardzo wielu inteligentów, bardzo wielu przedstawicieli akademii na tej płaszczyźnie się odnajdywało. Niektórzy bardzo płynnie przechodzili z kolejnych stanów, powiedzmy, środowiska ich otaczającego politycznego. Wychodzili z okupacji i w zasadzie płynnie wchodzili w te nowe środowisko
polityczne. Jak zatem partia, jeszcze nie PZPR, bo PPR i PPS i tam jeszcze inne, jak oni postanowili kontrolować to środowisko, stworzyć to środowisko, zbudować, no bo bez, jak powiedzieliśmy to przed chwilą, bez owej inteligencji nie da się państwem rządzić. No,
problem polegał na tym, że, i to też jest wniosek w zasadzie z tej konferencji, że stalinizm nie miał wizji uniwersytetu jako takiego. Nie wypracował jej, Stalin sam nigdy na ten temat jakiejś większej refleksji nie poświęcił. I to było pytanie, na które odpowiedzi nie było i w zasadzie trudno było też na nie tej odpowiedzi szukać, no bo odpowiedź ta powinna przyjść z góry. Także to jakby swoim pędem się toczyło, no z założeniem takim, że jednak uniwersytet powinien się wpisywać w tą całą machinę partyjno-państwową jakoś, że powinien jakoś stanowić pewnie jej uzupełnienie, chociaż no, jak kolega wspomniał, ta inteligencja, szczególnie inteligencja akademicka, no była taka dość niechciana. Także tutaj może wielkiej refleksji nie było, natomiast już od samego początku próbowano, no bo też była taka konieczność kształtować to środowisko poprzez akty no, rozmaite normatywne, poprzez kolejne ustawy, zmiany tych ustaw, gdzie wydaje mi się, że wyartykułowano szereg kwestii, koncepcji, które się nie pojawiły w dokumentach programowych, no chociażby w zasadzie kasatę autonomii uczelni. W ustawach kolejnych w okresie PRL do ostatniej w roku 82 jest, nie ma mowy o żadnej autonomii uczelni, jest mowa o tym, że tworzona jest uczelnia przez samorządne środowisko akademików i studentów, natomiast o żadnej autonomii być nie mogło, a jaki zakres był tego samorządu, to już kolejna ustawa precyzowały, generalnie na niekorzyść oczywiście środowiska akademickiego.
Tutaj też partia nie starała się o jakieś subtelności, wyróżnienie tego środowiska. Umieszczała przy uczelniach wyższych swoje komórki partyjne, tak zwane POP, podstawowe organizacje partyjne, i one działały na tych samych zasadach, jak
po prostu potraktowali uczelnie jak normalny zakład produkcyjny.
Jednak trochę one się różniły od zwykłych fabryk, te środowiska. Z tym też był problem, no bo tam powinni być ludzie, którzy no jednak intelektualnie pod względem obycia i wiedzy mogliby wejść w interakcję ze środowiskiem akademickim. Tutaj może dla naszych słuchaczy będą ciekawe przykłady z naszego podwórka. No pierwsza wyższa uczelnia państwowa, bo Akademia Medyczna Białymstoku. Pierwszy, początek lat 50. pierwszym sekretarzem POP był Szewc. On nawet jeśli się starał, był laborantem, no to jednak nie był w stanie podołać obowiązkom. Chociaż to też dużo zależało właśnie od tego, jak, i to też na konferencji wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, jak mocna była pozycja rektora, jak mocna była pozycja właśnie członków partii. W Białymstoku pierwszym rektorem był profesor Tadeusz Kilanowski i on przyjechał tutaj z misją utworzenia wyższej uczelni. Miał zielone światło od władz centralnych w Warszawie i on mógł sobie pozwolić więcej niż jego następcy albo już rektorzy z istniejących dłużej uczelni.
No tak, miał możliwość zapewnienia kadrze odpowiednich lokali, w których mogliby uczyć i w których mogliby mieszkać.
Tak. Miał też za sobą właśnie poparcie i ministerstwa i nawet jeśli lokalni działacze partyjni chcieli go podporządkować sobie, to bardzo szybko zdali sobie sprawę, że...
Że mają za krótkie ręce.
Tak. I to nie działa. I była taka na przykład, to ciekawy przykład, jak się układały relacje między rektorem a dyrektorem administracyjnym. Dobrze, jeśli taki tandem współgrał, to dobrze dla uczelni. I okazuje się, że na początku u nas ten dyrektor chciał zdominować rektora. To mu się nie udawało. Ba, były takie plany wśród POP, że może rektor powinien mieć zastępcę do spraw społeczno-politycznych. Brzmi znajomo i...
Komisarza swego
rodzaju. Tak. No bardzo szybko członkowie
partii... No jednak profesor Kielanowski to był zbyt duży autorytet, tak. Żeby tak
można było. A się okazuje, że rozmawialiśmy w niektórych uczelniach, to właśnie tą szarą eminencją był taki dyrektor administracyjny albo inny ważny członek partii, a nie rektor. Także to pokazuje, że...
Czyli jeden wniosek z owej konferencji, że uczelnia nie mogła zostać pozostawiona sama sobie. Musiała być tam organizacja partyjna, musiał być swego rodzaju komisarz, czy zbiorowy, czy pojedynczy. To zależało od osobowości, ale to było wpisane w strukturę funkcjonowania.
Tak. Takie komórki uczelniane były przy każdej uczelni. One były większe lub mniejsze i w zależności o jakich latach mówimy, działały prężnie lub już były w stanie takiej anemii. I niewiele się tam działo, ale ten nadzór bywał rozmaity, bo w pewnym momencie to był czysty pragmatyzm. Studenci zapisywali się, może nawet nie tyle do partii, co do Związku Młodzieży Polskiej, bo wiedzieli, że dzięki temu łatwiej, czy mają większe gwarancje dostania się na studia i ukończenia tych studiów. Podobnie było z członkostwem w partii. A swoją drogą partia, te komórki uczelniane miały sporo do powiedzenia, bo one prowadziły też selekcję. Na przykład tutaj na Białostockiej Akademii Medycznej w latach 50. na samym początku był tylko jeden samodzielny pracownik naukowy członkiem partii. Niewielu było, przez pewien czas w ogóle nie było asystentów. No dla partii to był dramat, przecież ci asystenci to mają...
Wpływ na młodzież.
Tak. I były robione analizy kadry, czy ten się nadaje, czy nie. Były wręcz takie charakterystyki, że zdolny, pracowity, ale ma niewłaściwe pochodzenie albo postawę polityczną i były opinie, albo go zwalniamy, albo go otaczamy opieką.
A za chwilę powiemy, dlaczego ten nadzór partyjny nad uczelniami był tak ważny dla całego państwa, czyli PRL-u.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszymi gośćmi są Paweł Niziołek oraz Jerzy Autuchiewicz z białostockiego oddziału IPN-u. No, najważniejsza rzecz, która dokonała się na uczelniach, bo jak sobie przypomnimy te dane statystyczne z okresu przedwojennego, to był bardzo niewielki stopień skolaryzacji. Niewiele osób studiowało. Studia były z reguły prywatne i były dosyć drogie. Tutaj jednak tę edukację wyższą upowszechniono i nadano pewnej grupie studentów warunki uprzywilejowane. Myślę tutaj o punktach za pochodzenie robotnicze bądź chłopskie. No i ten wpływ na młodzież musiał skutkować szczegółowym nadzorem partyjnym.
Tak,
czy to dobry wniosek? Czy...
No z całą pewnością tak, natomiast oczywiście te czynniki były skomplikowane, to co się zmieniało w czasie, jeżeli chodzi o punkty za pochodzenie, chociaż oczywiście to nie jest główny temat naszego spotkania, bo mieliśmy mówić i będziemy mówić pewnie głównie o akademikach. Natomiast punkty za pochodzenie były rozmaicie traktowane w różnym okresie i przed rokiem 68 w zasadzie były w odwrocie. Tych punkty przyznawano, ale ale było ich znacznie mniej niż później. To było przed rokiem 68, zdaje się, że 3 punkty. Przy czym oczywiście też istotne jest to, ile punktów maksymalnie można było zdobyć. Okazuje się, że kiedy tą liczbę podniesiono do 5, a potem obniżono też liczbę punktów przyznawanych za egzaminy z języka obcego, to się stała istotna część punktacji przyznawanej w procesie egzaminacyjnym, szczególnie na kierunkach technicznych. I tutaj faktycznie osiągnięto to, na co partii wówczas zależało po 68 roku, czyli przebudowa struktury społecznej, społeczności studenckiej. Zwiększono rzeczywiście o kilkanaście procent różnica między rokiem 68 a 69. Zwiększono kilkanaście procent udział szczególnie studentów pochodzenia robotniczego. I potem wskazuje się na to, że ten udział młodzieży robotniczo-chłopskiej jednak spadał w kolejnych latach mimo wszystko. Natomiast jak się przyjrzeć lepiej tej statystyce, to się okazuje, że stały za tym inne czynniki społeczne niż można by się spodziewać. Przede wszystkim, jak się wydaje, urbanizacja, dlatego że składowa młodzieży, jeżeli chodzi o młodzież robotniczą, ona się utrzymuje na tym samym poziomie. To jest mniej więcej 30%. Natomiast istotnie spada z roku na rok udział młodzieży pochodzenia robotniczego. Ale to jest w dużej mierze konsekwencja tego, że ludzie
no to mamy i współcześnie, że te tak zwane zawody rzemieślnicze, czyli łatwiej zarobić układając kafelki, niż zdobyć dobre stanowisko i dobrą płacę po uczelni wyższej. To było w latach 70.
To była konsekwencja jednej z ważniejszych takich wytycznych partyjnych, które w roku 68 się ukształtowały, to znaczy przywrócenie tej społeczności akademickiej, studenckiej charakteru właśnie robotniczo-chłopskiego, coś co uważano, że się udało w latach 40., a potem to zaprzepaszczono między 56 a 68. I w konsekwencji w dalszym jakimś tam etapie rozwoju całego środowiska akademickiego przeniesienie tego na łono akademii, czyli właśnie tam zaszczepienie tego pierwiastka robotniczo-chłopskiego.
I to w kadrze, wśród kadry naukowej, jeśli chodzi o pochodzenie.
Tak, w pewnym stopniu.
Dlatego wskazuję na ten zabieg, jeśli chodzi o zwiększenie liczby studentów z tej warstwy chłopskiej i robotniczej, no bo później to miało swoje konsekwencje w rozbudowie tego odsetka, biorąc pod pochodzenie, wśród akademików.
Przy czym, co ciekawe, i tego partia nie przewidziała, że ci młodzi ludzie, którzy stawali się właśnie kadrą w tym przypadku, jakim mówiłem, wyższych uczelni, oni, dla nich bardziej atrakcyjny był wzorzec ich mistrzów, mentorów starszego pokolenia, a nie ten ideał komunistyczny, na który tak liczyła partia. I okazało się, że no większość tych młodych naukowców przejęła wzorce, przejęła przy tym też poglądy, ideały starszego pokolenia. Tego komuniści nie przewidzieli.
A gdzie, dlaczego tak się stało?
No to był bardziej atrakcyjny też wzorzec.
Ten wzorzec komunistyczny, on od samego początku kulał z tej przyczyny, że nigdy nie został w pełni zdefiniowany. W zasadzie nie było wiadomo, co to jest za stworzenie, ten inteligent pracujący. Go nigdy precyzyjnie nie zdefiniowano. Kim ma być ten nowy inteligent? Pełne sprzeczności były proponowane definicje i nawet w czasach, kiedy Andrzej Werblan masę wygenerował z siebie rozmaitych interpretacji.
Swego czasu propagandysta PRL-u.
Propagandysta, ale też i człowiek odpowiedzialny przy Komitecie Centralnym za właśnie oświatę i naukę. Nie był w stanie nie wypracował nigdy koncepcji, co to w zasadzie ma być za stworzenie, ten inteligent pracujący, ten akademik socjalistyczny.
Czyli ta relacja pomiędzy partią a środowiskiem akademickim, mimo rozbudowanych komórek, mimo różnorodnych narzędzi, form nacisku, nie spełniła swego efektu.
No nie do końca. To też na naszej konferencji wybrzmiało, że to nie było takie czarno-białe. Naukowiec partyjny to nie znaczy, że to był zawsze zły naukowiec. Mieliśmy przykłady osób, które miały legitymację partyjną i było naprawdę solidnymi badaczami, naukowcami. I w drugą stronę też nie zawsze ten bezpartyjny był dobry, chociaż członkostwo w partii
ułatwiało
awans. Mieliśmy ciekawe wystąpienie profesora Patryka Prescotta na temat wyjazdów zagranicznych, na stypendia, na kursy, na kwerendy. I to partia temu się przyglądała. Był taki proceder, że owszem, warto było wypuścić nawet bezpartyjnego, solidnego naukowca, bo przy nim też jechał wianuszek działaczy, którzy mogli po prostu mieć wycieczkę na zachód. Ale też były kontrole tego typu wyjazdów i uwagi brzmiały, znajomość były uniwersalne. No jak ktoś już się starał o takie stypendium, to powinien znać język, mieć jakiś dorobek, doświadczenie i szanse, że będzie jakiś urobek z tego wyjazdu, będą korzyści. Więc takie kontrole, wydaje mi się, że i dzisiaj mają miejsce i niektóre rozwiązania brzmiały sensownie. Ale bez wątpienia członkostwo w partii ułatwiało skorzystanie z tych przywilejów, przyspieszało też awans.
No, z różnorodnych statystyk, które pewnie padały także i na waszej konferencji, to najmniejszy wpływ partia miała na środowisko biologów, zdaje się.
To u nas na uczelni rzeczywiście, tylko 5% upartyjnienia. Różnie było na różnych uczelniach. I być może to wynikało z tego, że swego czasu biolodzy zostali bardzo źle doświadczeni, to w latach 50. przez próbę wciśnięcia im na siłę idei łysenkizmu. Potem się z tego wycofywano, no ale...
No właśnie, bo tutaj też ważny wątek dyskutowany również to wprowadzenie dodatkowych przedmiotów typu gospodarka socjalistyczna, socjalizm naukowy, łysenkizm i takie różne odchyły.
Zaczęło się jeszcze
od
marksizmu, leninizmu, tak, no i generalnie na całą naukę próbowano, no gdzie się to tylko da nałożyć ten pryzmat marksistowsko-leninowski. Często z pewnego obligu pisano gdzieś tam w książkach, we wstępach, odwoływując się tak do marksizmu, leninizmu, nawet w przypadkach, kiedy nie miało to żadnego uzasadnienia. Często to były gesty takie puste, no zupełnie nic za tym nie szło, poza spełnieniem jakiegoś tam obowiązku. Niemniej z całą pewnością, szczególnie dla studentów, musiało być trudne odsiedzenie tych tam 30 godzin lektorium, chociażby zagadnień budowy komunizmu, czy potem nauk politycznych na uczelniach, kiedy studiowali kierunki zupełnie inne. No oczywiście kadra też musiała brać udział w rozmaitego typu szkoleniach ideologicznych i partyjnych. Niemniej profesorom na pewno łatwiej było się od takich wymigać, chociażby obowiązkami służbowymi. No studenci takiego wyjścia nie mieli. Natomiast wracając jeszcze do tego tematu wcześniejszego i tego, jak partia, jakie partia piętno odcisnęła na środowisku akademickim, to takie, ja mam taką wizję dość pesymistyczną, to znaczy, no właśnie, czy ona jest pesymistyczna, że jednak akademicy w większości no, byli koniunkturalistami tak naprawdę. Im starszy akademik, im bardziej zaawansowana jego kariera naukowa, tym mniejszą miał skłonność do tego, żeby wziąć udział w jakimś buncie społecznym. To widać chociażby w dobie Solidarności, gdzie grono profesorów zaangażowanych bezpośrednio w ten ruch było naprawdę minimalne. Wielu profesorów oczywiście uczestniczyło w rozmaitego typu protestach, ale to najczęściej były protesty, powiedzmy, realizowane drogą legalną, czyli to były uchwały ciał kolegialnych, Rady Wydziału, Senatu, Uczelni. Natomiast nie angażowali się oni z reguły w działania jakieś podziemne.
Sami owych sztandarów na barykady nie nieśli.
Im młodsi, tym byli bardziej aktywni. A to wynika z tego, że trudno jest jednak zaryzykować karierę wieloletnią, na którą się pracowało, no dekadami często, jednym jakimś tam przekreślić ją gestem politycznym.
Czyli specjalnego wpływu partia na środowisko akademickiego, jak się okazuje, nie miała, chociaż starała się jak mogła.
Tak, jak chciałaby mieć.
Tak, to zdecydowanie.
I to jest bardzo pozytywny wniosek, jeśli chodzi o środowisko akademickie. Dziękuję panom bardzo za spotkanie. Gościliśmy Pawła Niziołka oraz Jerzego Autuchiewicza z białostockiego oddziału IPN-u. Nasza audycja dostępna jest w internecie na stronie radia oraz na platformach streamingowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.